Jest godzina 7:17, słuchają Państwo Poranka Wnet. A czy w Krakowie na Brackiej pada deszcz? Zaraz ustalimy, bo mamy połączenie z Krakowem, gdzie jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pada czy nie pada?
Chmurzy się i być może będzie padać. W każdym razie jest pochmurno, zimno, aczkolwiek optymistycznie.
Taki optymizm związany z pogodą czy z przebiegiem kampanii wyborczej?
Z tym, że się zaczyna nowy dzień, to zawsze daje pewien optymizm. A co do kampanii wyborczej, to pewnie zależy, kto z kim sympatyzuje. No, myślę, że dzisiaj zwolennicy PiS-u mają spore powody do optymizmu. No, zwolennicy Schetyny czy Platformy raczej mają pochmurne.
Chociaż Gazeta Wyborcza dzisiaj zwolenników Platformy pociesza, widzi jeszcze szansę na to, że opozycja odbierze władzę Prawu i Sprawiedliwości. Czy taka szansa jest jeszcze realna?
Ona jest realna przy bardzo złym układzie i przy demobilizacji wyborców PiS-u. To znaczy, jeżeli szczególnie te mniejsze partie typu PSL, Kukiz, Konfederacja zabiorą PiS-owi jakieś głosy, jeżeli by udało im się wyrwać kilka procent głosów, bo tu każdy, trzeba pamiętać, że PiS pewnie najwięcej wyborców wspólnych ma z Konfederacją i trochę może mieć z Kukizem. No więc jeżeli te partie by wyrwały 2, 3, 4% i jednocześnie wyborcy PiS-u nie czuliby się w potrzebie pójść i zagłosować wszyscy tak jak na przykład przy ostatnich wyborach do Europarlamentu, no to wtedy oczywiście PiS wygra te wybory, ale może mieć kłopot z większością. Natomiast czy ta druga strona byłaby w stanie utworzyć rząd? Pewnie nie. No pewnie te wszystkie partie razem będą miały kłopot z dogadaniem się i stworzeniem wspólnego rządu. A jeżeli byłby taki rząd tak naprawdę składający się z 6 partii, 3 koalicji, no to byłby rząd mocno niestabilny.
Jak ocenia pan przebieg kampanii wyborczej?
No, kampania wyborcza raczej nudnawa, to znaczy zaczęła się od takich ataków na PiS ze wszystkich stron, bo trzeba pamiętać, że tutaj chyba wszyscy grają do jednej bramki. Potem zaczęła się jakaś, trochę było kopaliny wewnątrz obozu opozycji. No a w tej chwili nie widać tego zalewu billboardów, który zawsze charakteryzował kampanię. Nie widać jakiejś ogromnej kampanii medialnej. Można powiedzieć, że kampanię wyborczą prowadzą bardziej media niż politycy. Sporo dzieje się w terenie. Ja widzę tych posłów, szczególnie PiS-u, którzy jeżdżą po klubach. Tam organizują spotkania. No, tu się trochę dzieje, tak? Ta kampania jest bardziej na dole niż na górze. To jest może nietypowe dla kampanii parlamentarnej, ale jeszcze mamy kilka tygodni, 3 tygodnie do końca kampanii. Może jeszcze ta kampania przenieść się na taki poziom centralnego sporu. Jak na razie tego nie ma. No tym bardziej, że każdy jest w nietypowej roli. No, PiS chwali się tym, co zrobił, czyli sukcesy, a Platforma płacze, że jest źle. No to jest chyba odwrócenie zupełnie takiego wizerunku, który był budowany wokół polskiej sceny politycznej przez ostatnie lata.
A czy coś różni kampanię w 2019 roku od poprzednich kampanii wyborczych?
No, można powiedzieć, że w 2015 roku mieliśmy zryw oddziałów partyzanckich, sformowane legiony, które poszły bić się z potęgą dwóch mocarstw wspierających opozycję, czyli Rosji i Niemiec. I lanie, które PiS sprawił w 2015, najpierw przy wyborach prezydenckich, a potem parlamentarnych, zaskoczyło wszystkich. Pamiętamy tą zakonnicę w ciąży przejechaną przez Komorowskiego, o której mówił Adam Michnik, że trzeba takiej, żeby przegrać wybory. I Komorowski przegrał z Kretesem i Platforma przegrała z Kretesem, to także poza Gazetą Polską, która rzeczywiście pisała, że jest możliwe w większości bezwzględna, bo my żeśmy takie komentarze pisali, no to chyba się nikt tego nie spodziewał. Więc teraz wynik jest obstawiany zupełnie inny, więc PiS ma z jednej strony łatwiej, a z drugiej trudniej, no bo jest tym liderem, jest tym, który w peletonie z żółtej koszulce i wszyscy oczekują, że dobiegnie do mety pierwszej z bardzo, bardzo dużym dystansem do pozostałych. No więc utrzymywanie mobilizacji takiej, szczególnie przy tym trójpaku wyborczym, który był wybory samorządowe do parlamentu, a teraz parlamentarne, a jeszcze za chwilę prezydenckie, no jest trudne i wymaga od wyborców stałej mobilizacji. Nie jest to naprawdę zadanie, które łatwo się przeprowadza na masowej ilości wyborców, a uświadomienie im, że to wszystko może przepaść z dnia na dzień, wydaje się mało realne, a tak może być. To znaczy, jeżeli wyborcy się nie zmobilizują, to rzeczywiście będzie rządził Schetyna z Biedroniem, a do pary czy do małżeństwa będzie tam Kukiz już jako zupełna paprotka.
Kukiz i PSL, chociaż chyba Paweł Kukiz nie pali się do koalicji z Platformą Obywatelską i Lewicą.
A proszę w to absolutnie nie wierzyć. Miałem u siebie w programie politycznym kawie przedstawiciela Kukiza, który startuje, powiedział, że nie wyklucza koalicji z Biedroniem i wspólnego rządu z Biedroniem, jeżeli ci zrealizują ich program. Czyli w zamian za Jowy będziemy mieli tęczowe małżeństwa w szkołach, przedszkola, gdzie tam jeszcze ich wpuszczą.
Miała być to kampania bardzo brutalna, czy tak pan ją ocenia?
Nie, to absolutnie, przynajmniej do tej pory nie jest brutalna kampania. Więcej ataków jest na media. Ja zauważyłem, że za każdym razem każda kampania jest poprzedzana atakiem z lewa i z prawa na Gazetę Polską. Ilość tekstów, która powstała o mnie w ostatnich tygodniach, to ja nie biorę udziału w żadnej kampanii, ale widać, ktoś doszedł do wniosku, że to jest potrzebne. Zarówno Konfederaci, Gazeta Wyborcza, no łoją w nas po prostu te pisma, takie typu press, no co chwilę coś o nas, nie wiem dlaczego tak akurat my jesteśmy i kluby gazety jak zwykle, tak, to jest rzeczywiście wściekłe ataki w różnych miejscach, no ale poza tym to kampania jest bardzo spokojna, to znaczy to jest jedna z najspokojniejszych kampanii, jaką w ogóle ostatnio widziałem, ale nie mówmy hop, bo może być wielki finisz.
Bo jeszcze ponad 3 tygodnie, jak wiemy, w ostatnich 2 tygodniach ta kampania zawsze się jest coraz bardziej dynamiczna i wtedy dopiero politycy pokazują, co mają w czarnych teczkach.
No pewnie jeszcze trochę brudów popłynie, z tym, że to działa słabo. No pamiętamy zupełnie niepotrzebne obawy PiS-u co do filmu Wegi, że coś, ten film to chyba bardziej pomógł PiS-owi niż zaszkodził. Pomijając to, że zdaje się, że jest bardzo słaby, to jedyna postać, która tam zaczyna budzić sympatię z tego, co ja nie oglądałem, ale z tego, co koledzy, którzy oglądali, to mówią, to jest Jarosław Kaczyński w tym filmie, no więc a lider opozycji Schetyna zdaje się budzi od razu, no więc nie wiem, jakie były zamierzenia autora poza zarobieniem pieniędzy, ale również tych nie spełni, zdaje się, bo zdaje się, że temperatura wokół filmu szybko padła. Natomiast poza tym to nie ma jakichś takich ostrych ataków widocznych. No najostrzejszą kampanię przeciwko Platformie przeprowadził prezydent Trzaskowski, jak mu kolektory pękły i popuściło do Wisły. No ale to sam sobie to zrobił, tak? I tego obrazu, tego wielkiego ścieku, który zrobił w Polsce katastrofę ekologiczną, mogą sobie gadać, co tam zechcą, ale tego łatwo nie zatrą.
Myśli pan, że wystrzelano już wszystkie naboje jeszcze przed wakacjami, czyli przed rozpoczęciem oficjalnym kampanii wyborczej? Były artykuły na temat Srebrnej, czy inne artykuły dotyczące Prawa i Sprawiedliwości i to już się wyczerpało?
To znaczy przekonamy się o tym w najbliższym tygodniu, bo jest sens tak do 10-12 dni przed wyborami odpalać te najmocniejsze rzeczy, bo potem one się już nie ugniotą, mają za słaby wydźwięk, to znaczy to, czym się pasjonują media, do ludzi dociera co najmniej z tygodniowym opóźnieniem. Więc jeżeli ktoś ma jakieś armaty, no to musi odpalić w tym lub na początku przyszłego tygodnia, a potem to jest już coraz słabszy efekt, tak? To on coraz mniej przynosi skutków. I poza tym musi tą temperaturę podtrzymać, bo jedna strzał może wachnąć na dwa dni, tak, ale to też nie. To musi być coś takiego, co będzie story. No, trochę taką story była ta awaria ekologiczna, no bo to jednak 1,5 tygodnia trwało, do dzisiaj to komentujemy, do dzisiaj jest ten problem. I gdzieś tam w podświadomości to zostało ludzi, a poza tym to nie ma nic takiego mocnego. Może coś ktoś ma, no. Wszystkie służby z świata przyglądają się tym wyborom, bo Polska dzisiaj jest w epicentrum geopolitycznych wydarzeń i o tym doskonale wiemy, więc ktoś tam coś może trzyma mocnego.
O tym epicentrum wydarzeń pisze dzisiaj Gazeta Polska codziennie, ale nie o Polsce, tylko o tym, że Putin rozgrywa Zatokę Perską, że niespodziewane transakcje na giełdzie w Moskwie na kilka dni przed wydarzeniami w Arabii Saudyjskiej mogą wskazywać, że w Rosji wiedziano o planowanym ataku na rafinerię. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie i zdjęcie prezydenta Rosji.
No zawsze trzeba pytać qui bono, to i tutaj najwięcej zyskał na tym Putin, bo angażuje w to Stany Zjednoczone, ceny ropy rosną, no więc Putin sobie poprawia gospodarkę, no jeszcze mamy jakichś ludzi służb, którzy sobie na giełdzie mocno zarobili, może sam Putin zresztą, bo się różnymi ludźmi posługuje, więc on miał najwięcej do zyskania, a wiara w to, że jakieś nomadyczne plemiona nawet po przeszkoleniu mają najbardziej skomplikowane drony zdolną minąć obronę przeciwlotniczą najwyższej półki. No można sobie takie rzeczy mówić, tak, no ale raczej to był sprzęt, który pewnie któryś z mocarstw mógł dostarczyć i pewnie nie USA.
To wracając jeszcze na chwilę do kampanii wyborczej, jak pan ocenia siłę Konfederacji?
No oni nie mają takiego paliwa, jak mieli w poprzednich wyborach. Był nim zatarg z Żydami, budowanie takiego potężnego sporu i straszenia. No, tylko że to samo już drugi raz bardzo słabo działa, po drugie się podzielili bardzo mocno, więc też ten podział, to odejście działaczy katolickich od nich, no poza tym bardzo niejasne sygnały w sprawach LGBT, które oni wysyłali na początku, takie no bliżej pana Rabieja, to co Bosak na przykład gadał, no to jest pamiętane, no potem ten sam pan Bosak z kolei bronił Rabieja i Trzaskowskiego w sprawie tych kolektorów, które tam puściły Konfederacja, no nie będąc dużą partią, wysłała bardzo silnie negatywne sygnały. Pewnie nie wszyscy byli z tego powodu szczęśliwi. No więc dzisiaj są sporo słabsi, tak. Ale niebezpieczeństwo nie polega na tym, że oni wejdą do parlamentu, bo pewnie nie wejdą, tylko takie, że to są głosy, które odbierają elektoratowi PiS-u i to mogą być te głosy, które zadecydują o tym, czy Biedroń będzie premierem, czy nie będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, prosto z Krakowa dla Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Na zegarze godzina 7:30. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości, w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, a w poranku zespół Polis. Jest godzina 7:35, mamy połączenie z Tajwanem i Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Co dzieje się wokół Tajwanu? Co dzieje się z Wyspami Salomona?
No właśnie, Tajwan po raz kolejny odczuł, że Pekin próbuje izolować go na arenie międzynarodowej. Wyspy Salomona ogłosiły, że zrywają oficjalne relacje dyplomatyczne z Tajwanem na korzyść Pekinu. Oczywiście za tym idzie odpowiednia obietnica pomocy finansowej ze strony komunistycznych Chin. Jest to już szósty kraj, który zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem od momentu dojścia do władzy prezydent Tsai Ing-wen w 2016 roku. Tsai Ing-wen jest w stronie podległościowej partii DPP i to nie podoba się Pekinowi. Co więcej, Tsai Ing-wen będzie się starać o reelekcję w 2020 roku, na początku przyszłego roku. I Pekin chce zrobić wszystko, żeby między innymi odbierając Tajwańczykom sojuszników, pokazać Tajwanowi, że Ta osoba o władzy na Tajwanie jest niebezpieczna dla wyspy i grozi izolacją. To zresztą powiedziano w Dzienniku Ludowym Zhenmin Zhipao w poniedziałek w wydawnictwie Komunistycznej Partii Chin. Oficjalnie napisano, że jeżeli rzeczywiście Tsai Ing-wen wygra wybory w 2020, to Pekin zrobi wszystko, żeby Tajwan stracił sojuszników. Ta decyzja oczywiście jest źle odebrana na Tajwanie. Jest tak, że jak to powiedział minister spraw zagranicznych Tajwanu, ze strony Chin nacisk na próba wpłynięcia na wynik wyborów, ale została ona także źle odebrana w Stanach Zjednoczonych. Miało dojść do spotkania premiera Wysp Salomona z Mike'iem Pence'em, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, i po decyzji Wysp Salomona o zerwaniu relacji z Tajwanem Mike Pence to spotkanie odwołał. Do niego miało dojść w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ, które będzie się jeszcze odbywać w tym miesiącu. Premier Wysp Salomona o nie bardzo zabiegał. Jeszcze w lipcu pisał list i rozmawiał telefonicznie z Mike'iem Pence'em, aby do niego doszło. Chciał, aby kraje takie jak Tajwan, Stany Zjednoczone i Japonia, Nowa Zelandia i Australia inwestowały więcej w jego kraju. Widać, oferta chińska przyszła szybciej i mocniej. Wiemy, że Chińczykom zależało, aby do zerwania tych relacji doszło jeszcze przed 1 października. Chiny szykują się do wielkiego świętowania 70. rocznicy powstania komunistycznego państwa w Chinach i rzeczywiście im się udało. Mogą w związku z tym powiedzieć, że jest to jakiś sukces dyplomatyczny, ale sukces, który być może, mimo że Tajwan traci takich mniejszych, co tu dużo ukrywać, mało znaczących sojuszników, to jednak zacieśnia sojusz Tajwanu z tymi najważniejszymi państwami, to znaczy i Stanami Zjednoczonymi, i z Japonią, i Australią, bo to są te wszystkie kraje, które dość mocno krytykują i Wyspy Salomona i wszystkie te kraje, które zrywają relacje z Tajwanem i zacieśniają swoją współpracę z wyspą.
To bardzo egzotycznie brzmi: w Warszawie, w Krakowie, w Rzeczpospolitej, Wyspy Salomona. Czy na tej mapie geopolitycznej świata Wyspy Salomona odgrywają jakąś rolę?
To na pewno jest dla Tajwanu, jeżeli chodzi o Tajwan, to jest na pewno wizerunkowo przede wszystkim bardzo ważny fakt, że są kraje, które uznają. Kraje, które uznają w tej chwili Tajwan, to naprawdę nie liczą się tak bardzo w rozgrywce geopolitycznej, chociaż teren Oceanii na pewno jest ważny i tutaj Chiny chcą mieć swoje wpływy i wyprzeć z tego regionu i Australię, i Stany Zjednoczone. Także to na pewno jest niebezpieczeństwo, ale punktu widzenia samego Tajwanu, to wizerunkowo nie wygląda to najlepiej i rzeczywiście może być rozgrywane w takiej wojnie informacyjnej, którą Chiny tutaj prowadzą przed wyborami na Tajwanie, chcąc ukazać Tsai Ing-wen jako taką niezdolną do rządzenia polityk.
Ale patrzymy na to, co się dzieje na Tajwanie, przez pryzmat tego geopolitycznego meczu. Chiny, Stany Zjednoczone teraz w tym secie, kto z kim gra i co się dzieje?
No, widać, że mamy taki powrót do rozmów, rozejm krótki. Mimo że oczywiście są tematy sporne, jednym z nich na pewno jest Tajwan i on będzie jeszcze wiele razy wracał, to na razie, jeżeli chodzi o te same sprawy handlowe, to mamy powrót do rozmów. W tym tygodniu ma przybyć do Waszyngtonu delegacja chińska. Jest to na razie delegacja na takim niższym szczeblu pod kierownictwem wiceministra finansów. Ta delegacja ma przygotować jak gdyby grunt pod te najważniejsze rozmowy, które mają odbyć się w październiku. Tam wtedy Chiny będzie reprezentował wicepremier Liu He, to jest główny negocjator ze strony chińskiej, a Trumpa będą reprezentować i jego przedstawiciel do spraw handlu Lighthizer i sekretarz skarbu Mnuchin. Mamy trochę niepokojące informacje, bo mówi się, zresztą Trump to potwierdził, że wśród osób z nim współpracujących, jego doradców, jest taki pomysł, żeby ten deal, o którym od długiego czasu już słyszymy, rozbić na dwie części, żeby najpierw przed wyborami w Stanach Zjednoczonych zawrzeć pierwszą część dealu, która będzie wyłącznie dotyczyć spraw handlowych, a te wszystkie sporne sprawy dotyczące kradzieży własności intelektualnej, wysokich technologii, Huawei, 5G, odłożyć na późniejszą część. To jest niepokojące, dlatego że oczywiście Chińczykom chodziłoby tylko i wyłącznie o zawarcie tego pierwszego porozumienia, do drugiego już by nigdy nie doszło, a Chinom w tej chwili najbardziej zależy na tym, żeby te rozmowy przedłużać i doprowadzić do tego, aby Trump nie został ponownie wybrany. Wtedy mógłby być business as usual i nie byłoby się już zupełnie o co martwić, a na pewno żadne deale by się nie martwiono. Także drugą rzeczą niepokojącą troszeczkę, i to jest to, co powiedział Trump, kiedy ogłosił, że przesuwa wprowadzenie ceł, zwiększenie ceł na towary chińskie z 1 października na 15 października. Powiedział wtedy, że robi to w związku z świętem, jakie 1 października obchodzą Chiny. Jest to powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, państwa komunistycznego. Słusznie tutaj zwrócił uwagę Steve Bannon, że tak naprawdę dla Chińczyków to nie jest wielkie święto, bo jest to po moment, kiedy trafili pod, no stali jak gdyby niewolnikami państwa komunistycznego, państwa, które nadal ich uciska, także nie powinien to być argument stosowany, nie, specjalnie powinno to być świętowane i podkreślane. No ale taki jest trochę styl właśnie Trumpa. I prawdopodobnie niektórych z jego doradców, tych samych, których podsuwają mu pomysł, żeby rozbić ten deal na dwie umowy. Jedną zawrzeć przed wyborami, tą taką łatwiejszą, sprawy handlowe, i czekać na zawarcie tych trudniejszych po. To tyle, jeżeli chodzi o handel, a tak jak mówię, oprócz tego mamy no i cały czas różne kwestie sporne. Tutaj jest Tajwan, za chwilę będzie zgromadzenie ogólne ONZ, na którym ma wystąpić Trump i mówi się, że albo on sam, albo być może Mike Pompeo poruszy kwestię tego, co dzieje się w Xinjiangu. W Xinjiangu coraz więcej osób trafia do czegoś, co nazywa się obozami reedukacji, ale wiele osób, których bliscy przez to przeszli, nazywają to obozami koncentracyjnymi. Mówi się, że to już jest na pewno powyżej miliona ludzi i to są nie tylko Ujgurzy, którzy są muzułmanami, ale trafiają tam także chrześcijanie. No i cały czas jest kwestia Hongkongu. Nie tak dawno w tym tygodniu odbyło się przesłuchanie przedstawicieli protestujących Hongkongczyków w Kongresie Amerykańskim i to także wywołało ogromne niezadowolenie w Pekinie.
A na zakończenie powiedzmy, co o zdarzeniach w Arabii Saudyjskiej, o ataku prawdopodobnie Iranu na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, pisze prasa chińskojęzyczna.
Ten temat tutaj na Tajwanie jest tak naprawdę bardzo mało poruszany, poza tym, że oczywiście oczekuje się, że jest to niebezpieczne, jeżeli chodzi o dostawy ropy, że ceny mogą wzrosnąć. Patrzy się na Chiny i ich politykę wobec Iranu, czeka się, co zrobi. Jak wiemy, nie tak dawno było spotkanie pomiędzy politykami i ministrami spraw zagranicznych Chin i Iranu i Iran liczy na jakieś większe umowy i w tym momencie napięcia także dotyczącego Iranu, to tutaj patrzy się Tajwan i Japonia i Korea na to, co zrobią Chiny. Czy rzeczywiście na przykład do zawarcia takich bliższych relacji, większych umów dojdzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Hanna Shen z Tajwanu w Poranku Wnet. Jest godzina 7:44. O tej godzinie w czwartki przed wakacjami była Kronika Paryska. Już niedługo Piotr Wit powróci na antenę, powróci do Poranka Wnet, ale zanim to się stanie, niech zaśpiewa Charles Aznavour.